Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17:00.
I w soboty od 15:00 do 17:00 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Godzina 17:07, Akademickie Radio Luz, tutaj redakcja popularno-naukowa, z tej strony Adrian Patej, ze mną jest...
Paweł Chrastacz.
A za konsoletą Mikołaj Biskot i dzisiaj będzie chemiczna środa, z racji tego, że jest to pierwsza środa w miesiącu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wodór. I wodór, jeśli ktoś słucha nas regularnie, był już tematem jednej audycji. Mówiłem tutaj o temacie dokładnie fuzji jądrowej, gdzie z wodoru możemy odzyskiwać energię elektryczną. Tym razem będzie bardzo podobnie, ale w trochę innym segmencie i o technologii, która już działa, a nie będzie działać za 30 lat, przez 30 lat i tak cały czas. Będziemy mówić o samochodach na ogniwa wodorowe i ogółem o ogniwach wodorowych, ponieważ mówi się o tym, że jest to istnieje szansa, że będzie to pewnego rodzaju wyparcie dla klasycznych samochodów z silnikami benzynowymi. I co, Paweł, czujesz się zachęcony? Paweł zresztą jest motomaniakiem, więc tu, on tutaj zaciera rączki. Mam nadzieję, że będzie to niezła dyskusja. Jak się nastawiasz na to, Paweł?
Tak, i jeszcze cię poprawię. Ja też raz temat ogniw wodorowych z prezesem koła na roboci go omawiałem, przy czym tam mówiliśmy na temat zasilania łodzi podwodnych, także trochę mniejsze pojazdy, ale masz dowód, że nie tylko na lądzie, ale nawet pod wodą takie ogniwa mogą się przydać.
Jak najbardziej, o tym też będzie, dlatego słuchajcie nas przez najbliższą godzinę. Serdecznie zapraszamy.
Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm.
Wodorowe ogniwa paliwowe to temat dzisiejszej popularno-naukowej audycji na synapsach. No i tak naprawdę zacznijmy sobie od tego, co to jest ten wodór. Otóż myślę, że w dosyć dużej liczbie osób jest on znany. Jest to zresztą najpowszechniejszy gaz na świecie. Występuje on bardzo rzadko, niestety w takim stanie wolnym, ale buduje większość naszej materii organicznej, albo choćby po prostu znajdujemy go w wodzie, jako ten element H2 zaraz obok tlenu. No i z takich cech jego charakterystycznych, ponieważ to oczywiście jest audycja chemiczna, jest on najlżejszym i najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie, jak mówiłem. Jest bezbarwny, bezwonny, do tego jest 14 razy lżejszy od powietrza, przez co bardzo ładnie się tutaj nam rozkłada. Jest nietoksyczny, nie jest też gazem cieplarnianym, co w perspektywie ogniw paliwowych ma bardzo duże znaczenie i też naturalnie w niewielkich ilościach występuje w gazie ziemnym i wulkanicznym. No i właśnie stosuje się go przy okazji do produkcji amoniaku. To jest tak naprawdę jedno z najczęściej, największych jego zastosowań, ponieważ amoniak służy nam do nawozów sztucznych i tak naprawdę dzięki metodzie Habera-Boscha tak naprawdę można powiedzieć, że my jesteśmy tutaj nakarmieni, ponieważ kiedyś był to bardzo duży problem. Paweł, chcesz coś powiedzieć? Bo widzę, że tak podnosisz ręczkę, nieśmiale.
Tak, niecierpliwie, bo przede wszystkim czy oprócz silników ma wodór jakieś inne zastosowanie, które już dzisiaj są obecne?
Ale mówisz tak na zasadzie nie w energii, tylko ogółem, tak?
Tak,
To poza właśnie raz, że tworzenie amoniaku, dwa, też stosowany jako napęd rakietowy, tutaj razem z ciekłym tlenem, to jest też swoją drogą nazywany powietrzem grzmiącym, swoją drogą. I dodatkowo jest bardzo ważnym w przemyśle farmaceutycznym, ewentualnie do produkcji margaryny. Też znalazłem taką informację. I oczywiście tutaj zaprzęgany jako ogniw paliwowy, który się bierze dużą nadzieję. Dlaczego? Ponieważ ogniwa paliwowe tak naprawdę mają szansę być jednym z najwydajniejszych źródeł energii, ponieważ 1 kg wodoru potrafi nam wyprodukować aż 40 kW. Można go tankować jak zwykłe paliwo i to jest ta największa zaleta w stosunku do samochodów elektrycznych, które trzeba ładować po kilka godzin. Ma on większą, sama ogółem wydajność ogniwa jest większa niż silników spalinowych. Oferuje większy zasięg na jednym ładowaniu niż samochody elektryczne. No i tutaj też z tą zaletą w postaci tankowania go jak zwykłe paliwo tak naprawdę można powiedzieć, że znaleźliśmy idealny zamiennik dla naszego auta na benzynę. No i ogółem jest bardziej ekologiczny, ponieważ po pierwsze, jego spalanie nie wiąże się z tym, że mamy jakieś, nie wiem, CO2, mamy tlenki azotu i inne gazy, które nam szkodzą. Chociaż też tutaj Paweł powie nam, już trochę zdradzając, o silnikach spalinowych na wodór, które nie są ogniwami paliwowymi, ale na koniec. No i tak naprawdę wszystko to brzmi fajnie, ale jak gdzieś intuicyjnie człowiek się domyśla, że nie za bardzo to musi być takie prawdziwe naprawdę. W sensie, gdyby to było takie super realne i miało tyle benefitów, to tak naprawdę wszystkie auta byłyby już na wodór. No i właśnie jest kilka problemów, o których opowiem w następnej części, która będzie już za chwilę. Także serdecznie zapraszam, wracamy za moment.
Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm.
Dzisiejsze godzinne spotkanie z nauką na synapsach jest na temat wodoru. Adrianie, tego wodoru mamy dużo czy mało?
Zależy, powiem ci.
Od czego?
Mamy go dużo, tak z punktu widzenia samego wodoru, ale mamy go mało w kontekście czystego gazu, który możemy sobie gdzieś skompresować i użyć i zmienić na energię.
No to czym się różni taki niezanieczyszczony wodór od takiego czystego?
Cóż, potrzebujemy ten wodór, o który najbardziej nam chodzi, to jest ten, który występuje w cząsteczce dwuatomowej, czyli to tak zwane popularne H2. Ten wodór, który jest obecny we wszechświecie, występuje niestety w wodzie na przykład, występuje w naszym organizmie jako tutaj budulec związków organicznych i to sprawia, że musimy go w jakiś sposób pozyskać. I robi się to na trzy sposoby, znaczy robi się to na wiele sposobów, ale ogółem przyjmuje się takie trzy główne kategorie. Pierwszy to jest wodór zielony, ten taki najbardziej ekologiczny i jego właśnie robi się przez tak zwaną elektrolizę i to jest rozpad wody. Właśnie przy udziale energii elektrycznej i ta energia elektryczna najlepiej, żeby była z odnawialnych źródeł energii, ponieważ w tym momencie ten wodór jest w 100% czysty, w 100% zielony i nie wiąże się z żadną emisją gazów cieplarnianych. I ten proces elektrolizy jest opracowany na tyle, że mamy 85% wydajności procesu, ale tylko 4% wodoru jest ogółem go produkowane, ponieważ najwięcej tak naprawdę wodoru to ten tak zwany szary wodór. I szary wodór jest robiony jako efekt reformingu parowego, czyli z produktów ropy naftowej. I to powoduje niestety bardzo duże emisji dwutlenku węgla i też, że ten sam wodór jest tutaj przy okazji zanieczyszczony. Też swoją drogą właśnie Polska bardzo dużo wodoru produkuje w ten sposób, między innymi z zagazowania węgla. Natomiast jeżeli ten dwutlenek węgla, który będziemy uzyskiwać przy okazji produkcji wodoru, będzie wyłapywany i nie będziemy tutaj powodować, żeby on się uwalniał do atmosfery, to w tym przypadku mamy tak zwany wodór niebieski. Ale nasz główny cel, jeśli chodzi, jeżeli chcemy zrobić ten transport taki w 100% zielony, gdzie tutaj ocenia się go przez kilka czynników, no to w tym momencie potrzebujemy ten wodór uzyskiwać w 100% w sposób zielony. Czyli od produkcji samochodu, od produkcji paliwa, po samą jazdę i zniszczenie samochodu nie możemy emitować w ogóle dwutlenku węgla, bo tego wymaga nasz klimat. I gdyby jeszcze produkcja wodoru była taka trudniejsza, a cała reszta była już prosta, to byłoby fajnie, ale niestety tu jest początek trudności, ponieważ drugą kwestią jest transport wodoru. Wodór, tak jak mówiłem, jest tym najlżejszym pierwiastkiem, jest 14 razy lżejszy od powietrza, co sprawia, że ma też bardzo małą gęstość i w związku z tym, żeby go efektywnie transportować, potrzebujemy albo go bardzo mocno skompresować, tutaj są ciśnienia rzędu 700 atmosfer, ewentualnie potrzebujemy go schłodzić do minus 253 stopni, żeby stał się cieczą i wtedy też możemy go składować w zbiornikach, no ale w tym momencie to są, oba procesy są albo bardzo, albo jeszcze bardziej kosztowne, jeśli chodzi o energię i w tym momencie no właśnie transportuje się wodór albo w gazociągach, normalnie tak jak gaz, ewentualnie w ciężarówkach, specjalnych zbiornikach. I tutaj każdy z tych procesów niesie za sobą straty energii, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, elektroliza to jest 85% sprawności. Jeśli chodzi o transport, to tak naprawdę sprężenie to jest jakieś 13%, a schłodzenie do minus 253 stopni to jest już 40%. No i w tym momencie to sprawia, że ten nasz samochód, który jest napędzany tym wodorem, już sporo tej energii traci. No i na samym końcu właśnie ten wodór jest przechowywany w bardzo podobny sposób, tak jak wcześniej mówiłem, właśnie w tych butlach. On jest składowany na specjalnych stacjach benzynowych i w tym momencie będzie tankowany do samochodu, gdzie będziemy mogli już pojechać. A jak to ogniwo samo w sobie, które napędza nam samochód, działa? Dowiecie się w następnej części, która będzie już za moment.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Czas na drugą połowę audycji Na synapsach. Dzisiaj rozmawiamy na temat wodoru. Wyjaśniliśmy, skąd bierze się wodór i jak możemy go przechowywać, ale nie wiemy, gdzie go wykorzystać. Adrianie, rozwiń temat.
Tak, teraz crème de la crème ogniw wodorowych, można by powiedzieć. Jak to działa? Jak to się konwertuje, ten wodór? Jak zrobić z niego energię, żeby nasz samochód, można było powiedzieć, zrobił to słynne brum brum? Otóż samo ogniwo wodorowe składa się z takich czterech podstawowych rzeczy. To są dwie elektrody, ujemna anoda, dodatnia katoda. One są przedzielone membraną polimerową, półprzepuszczalną membraną i otoczone elektrolitem. Elektrolit to jest roztwór, który sprawia, że nasze ładunki elektryczne mogą płynąć. I teraz jeśli chodzi o zasadę działania, mamy obie elektrody są pokryte platyną, ewentualnie jakimś związkiem platyny. Platyna jest bardzo słynnym katalizatorem. Katalizator jest rzeczą, która przyspiesza nam reakcję. I w ten sposób na anodzie, do której dopływa wodór, przy kontakcie z platyną ten wodór rozbija się na protony i elektrony, bo sam wodór składa się z protonu i z elektronu, to jest najprościej zbudowana cząsteczka zresztą swoją drogą, więc rozbija się on na proton, rozbija się on na elektron i w tym momencie te protony przechodzą sobie przez tą półprzepuszczalną membranę z polimeru do anody, natomiast elektrony nie mogą przejść, ponieważ ta półprzepuszczalna polimerowa membrana im to uniemożliwia i w ten sposób muszą iść naokoło zewnętrznym obwodem elektrycznym. I właśnie przepływ tych elektronów sprawia, że płynie nam prąd elektryczny i w tym momencie właśnie możemy sobie zasilić nasz samochód.
Dobrze, ale w takim razie czym różni się samochód napędzany takimi ogniwami od samochodu napędzanego ogniwami, które ładujemy prądem z gniazdka?
No właśnie to jest kwestia tego, że te samochody elektryczne mają w sobie akumulatory. My musimy te akumulatory załadować, dostarczyć im prąd, natomiast można powiedzieć, że samochód sam w sobie jest taką jeżdżącą elektrownią, czyli sam wytwarza prąd na miejscu, tylko potrzebuje do tego paliwa i tym paliwem właśnie jest wodór, więc my możemy sobie, możemy. W idealnym założeniu, gdzieś tam w przyszłości, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, my podjeżdżamy na stację, tankujemy wodór do baku i w tym momencie właśnie jadąc te procesy elektrochemiczne zachodzą i ten wodór jest stworzony. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o produktach ubocznych, znaczy może nie produktach ubocznych, ale produktach właśnie z tego, tej reakcji elektrolity. Otóż, bo powiedziałem o katodzie, została nam jeszcze anoda i do anody, czyli tej elektrody naładowanej ujemnie, wokół niej skupiają się atomy tlenu. I w tym momencie, jeżeli nasze protony, czyli same atomy wodorowe, przejdą nam przez tą membranę półprzepuszczalną, tam spotykają się z atomami tlenu, te elektrony, które przebiegały nam w tym zewnętrznym obwodzie, zaczynają się z powrotem łączyć z tymi protonami i w tym momencie te dwa wodory i jedna cząsteczka tlenu tworzą nam wodę. Więc jedynym produktem z tej reakcji chemicznej jest woda. I można powiedzieć, i ten samochód tutaj na przykładzie Toyoty Mirai, ponieważ znalazłem taką informację, potrafi wytworzyć 7 litrów wody na 100 km. I ta woda normalnie jest magazynowana w zbiorniku i później można ją sobie po prostu albo ona odparuje, albo można ją normalnie wylać za pomocą takiego przycisku z napisem H2O na konsolecie. A przy okazji jeszcze ktoś mógłby się zastanawiać, jak to jest z bezpieczeństwem tego samochodu, bo tak jak mówiłem w poprzednich segmentach, ten wodór jest skompresowany pod bardzo dużym ciśnieniem, więc ktoś mógłby sobie pomyśleć, że okej, dobra, ale co jeśli taki zbiornik zostanie gdzieś tam przerwany?
Na przykład podczas wypadku.
Tak, na przykład podczas wypadku. Czy nie spowoduje nam to eksplozji? No i właśnie tutaj jest ta zaleta związana z tym, że wodór jest jednym z tych najlżejszych gazów wśród wszystkich substancji. Wzięto zbiornik, strzelono do niego normalnie z pistoletu, zrobiono w nim dziurę i wodór po prostu sam się ulotnił. Ot tak, nie było żadnego rozstrzelnienia, wszystko ładnie się rozeszło. Testerzy poszli o krok dalej, stwierdzili, dobra, co będzie, jeśli podpalimy ten zbiornik, bo to jest bardzo mały procent sytuacji, no ale wiadomo, zawsze się może zdarzyć. Więc po przybiciu umyślnie podpalono ten wydostający się gaz i tutaj mamy drugą bardzo dużą zaletę wodoru. Otóż ma on mały promień cieplny, to znaczy, że to ciepło nie rozchodzi się na zbyt duży obszar. To jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia jest taka, że ten wodór ucieka nam najkrótszą możliwą drogą i są takie filmy, gdzie jeżeli mamy płonący samochód z benzyną, to on zaczyna się tak naprawdę na całej powierzchni tego samochodu zaczyna się palić, natomiast wodór ma taki bardzo mały ulot gazu, który po prostu tworzy nam taką smugę ognia i w tym momencie można powiedzieć, że podczas wypadku, gdyby ten najgorszy scenariusz się stał, czyli doszłoby do zapłonu tego paliwa, to w tym momencie my jesteśmy bezpieczni jako pasażerowie. Tutaj też warto wspomnieć przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej, że naszym jedynym produktem jest woda, ale też tutaj tak naprawdę tą ekologiczność samochodu mierzy się od wydobycia surowców przez produkcję samego samochodu i również jego użytkowanie. I w tym momencie też tutaj dane statystyczne podają, że na jeden przejechany kilometr auta samochodowe ogółem, czyli w tym procesie od produkcji do użytkowania, emitują 2,7 grama dwutlenku węgla, natomiast auta elektryczne, które również są uważane za ekologiczne, emitują 20 gramów, czyli no prawie 10 razy więcej.
A klasyczny samochód spalinowy, na przykład oszczędny diesel, który spala 5 litrów na setkę, wyemituje ponad 130 gramów na kilometr, a paliwowe benzyniaki 200-300 gramów, także widzicie, jaka jest zmiana.
Jest o co walczyć i też tutaj przy okazji warto wspomnieć, że te silniki są o wiele sprawniejsze, ponieważ samo ogniwo paliwowe ma wydajność około 60%. Silniki spalinowe 30-40, chociaż mówi się gdzieś, też zdążyłem przeczytać o 50%, ale wciąż są one słabsze. No królem tutaj pozostaje silnik elektryczny, bo ma 95% sprawności, ale znowu baterie mają najmniejszą gęstość energii, bo tak jak do wodoru z 1 kg uzyskujemy 40 kW, tak z baterii otrzymujemy tylko 0,25 kW. No ale właśnie baterie nadrabiają tutaj tym, że jest ich dużo. Okej, wiemy, jak działa samochód wodorowy. Teraz można by zapytać o to, czy są takie samochody już użytkowane i tak naprawdę jak wygląda praktyka. No bo fajnie się mówi, że samochód nie emituje gazów do środowiska, że łatwo się go tankuje, ale czy naprawdę możemy go zatankować? Jak się jeździ takim samochodem? Czy są jakieś modele? Ile kosztują przede wszystkim? Nie? No bo wydaje się, że jest to nowość, więc i nowa technologia, więc na pewno trzeba za nią trochę zapłacić. I o tym będzie w następnej części, która będzie już za chwilę.
Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
Chemiczna środa na synapsach w Radiu Luz, w której opowiadam o wodorowych ogniwach paliwowych. Czas przyjrzeć się temu aspektowi praktycznemu. Paweł, powiedz mi pytanie do ciebie, motomaniaku. Jakie znasz samochody na wodór? Jeśli w ogóle są jakieś samochody na wodór?
Tak, oczywiście, że są. Przede wszystkim najczęściej spotykaną nazwą, którą kojarzy przeciętny człowiek, jest Toyota, konkretnie Toyota Mirai.
Tak.
Która już od kilku lat mogła jeździć po drogach na przykład Polski i w tym roku w sprzedaży pojawiła się druga generacja. Kosztuje ona, jak dobrze pamiętam, 299 tysięcy złotych.
Tak.
Ma silnik o mocy około 180 koni mechanicznych, setka około 9
fakty.
Sekund.
No.
Ale spokojnie, od razu mówię, o co chodzi. Ale to jest samochód wielkości porównywalnej dużej limuzyny, na przykład jednego z popularnych, prestiżowych niemieckich producentów. Także ta cena w rzeczywistości nie jest dużo wyższa od typowo spalinowych konkurentów. Ale możesz też rozwinąć, że nie tylko Toyota produkuje już takie samochody.
Tak, bo poza Toyotą mamy jeszcze dwa inne samochody, a przynajmniej ja się z nimi spotkałem. Takie, mówiąc tutaj samochody, mam na myśli samochody użytkowe, takie typowo osobowe. I to jest jeszcze Honda Clarity i to jest Hyundai Nexo, ponieważ ogółem jeszcze robi się autobusy wszelkiego rodzaju i inne takie środki komunikacji miejskiej. Tutaj też kombinuje się z wodorem i to już tak naprawdę od kilku lat. Same samochody na wodór też nie są jakieś bardzo nowe, bo tak naprawdę w latach 50. już w Ameryce były właśnie takie trochę większe samochody dostawcze. Zresztą też było kilka takich samochodów, które były modyfikowane specjalnie na wodór. Na przykład mieliśmy takie auto, które nazywa się Mazda RX-8. To jest auto takie, no, lekko usportowione i też było między innymi na wodór, a to były lata tak naprawdę chyba 90.
I BMW też, pamiętam, pracowało w latach 90. nad napędem na wodór.
Dokładnie tak. I tutaj już wspomniałeś kilka takich aspektów praktycznych. No właśnie, ten samochód, Toyota Mirai, który możemy mieć za niecałe tam 300 tysięcy złotych, napędzany wodorem, który możemy normalnie tankować w Niemczech, ale o tym jeszcze będzie za chwilę, ma 183 konie mechaniczne mocy. Mówię o tym dlatego, bo też takim bardzo często poruszanym aspektem, jeśli porównuje się tutaj samochody napędzane na wodór i samochody elektryczne, jest to, jak one są szybkie, jakie mają osiągi w stosunku do samochodów elektrycznych. Tutaj no bardzo dużo osób powołuje się oczywiście na Tesla P100D, tutaj w tym modelu tak zwanym Performance, który potrafi do 100 km na godzinę rozpędzić się chyba w niecałe 3 sekundy, nie wiem, czy pamiętasz.
Nie, mniej, około 2,5 sekundy.
2,5 sekundy, dokładnie. No to tutaj, no, samochody wodorowe mają jeszcze dużo przed sobą, bo taka Toyota Mirai rozpędza się tam do około 9 sekund, no ale też Toyota Mirai nie oszukuje, że jest samochodem wyścigowym. Otóż nie jest, to ma być samochód taki do, powiedzmy, podróży w prestiżu i w luksusie. Tylko no właśnie, czy prestiż i luksus? Przede wszystkim ten luksus będzie ograniczony przez te butle wodorowe, ponieważ no tutaj znowu nawiązując do wcześniejszych części, ten wodór jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem, a i tak nawet jeśli sprężymy go do tych tam 35-70 megapaskali, których zwykle spotykamy go w butlach samochodowych, to i tak zajmuje 3-4 razy więcej niż normalne paliwo, co sprawia, że albo będziemy go ładować mniej, albo po prostu musimy włożyć większe zbiorniki i dlatego właśnie Toyota Mirai bazuje na podwoziu większych samochodów, żeby po prostu te butle w jakiś sposób upchać.
Tak.
I tutaj jedną z tych konsekwencji, takich właśnie mówiąc o luksusu i prestiżu, jest to, że mamy tutaj bagażnik wielkości taki jak Toyota Yaris, a Toyota Yaris jest po prostu takim małym samochodem miejskim, prawda? Więc
tak,
no to, Mirai, tutaj mamy problem.
Tak, to ogromna limuzyna długości niecałych 5 metrów. Dobrze, że chociaż w środku, bo to możemy zaznaczyć, że akurat w środku dla pasażerów ta przestrzeń nie jest ograniczona, ale zrobione to kosztem bagażnika, czyli trzeba było wybierać.
Kolejną kwestią, którą trzeba poruszyć, to jest największa pięta achillesowa na ten moment, to jest właśnie to paliwo i przede wszystkim sposób jego dystrybucji, ponieważ w tym momencie w Polsce nie mamy żadnych stacji, na świecie jest tych stacji trochę, będę o tym jeszcze mówił, natomiast jeśli chodzi o, zakładając już w takim optymistycznym przypadku, że mamy już jakieś stacje w Polsce, możemy sobie ten wodór normalnie tankować, to na chwilę obecną, jeśli chodzi o załadowanie takiego kilograma, przejechanie na 100 km samochodem wodorowym będzie nas kosztowało 45 zł. W przypadku benzyny, no to w zależności od tego, czy jakie mamy spalanie samochodu, przede wszystkim jaki to jest samochód i jaką mamy obecnie cenę benzyny, no to w tym momencie to się tak waha, nie wiem, 20, 30, 40, nie wiem.
No, litr kosztuje około 5 zł, no to 45 zł to jest 10 litrów paliwa. No. Czyli takie porównywalne niemieckie auto spalinowe tej klasy, no to podobne koszta póki
Więc
co.
Więc generalnie podobnie, no chyba, że jeździmy takim małym miejskim samochodem, to w tym momencie potrafi to być, no myślę, że nawet dwa razy mniej. Porównywanie też dla samochodu elektrycznego, naładowanie go to jest 6-8 zł, w nocnej taryfie potrafi być jeszcze mniej, a jeśli mamy panele fotowoltaiczne, to już w ogóle nawet nie ma co mówić tak naprawdę o koszcie ładowania. Ta infrastruktura, no właśnie, bo w ogóle to w Polsce jest 7 Toyota Mirai zarejestrowanych. W zeszłym roku, z tego co dobrze pamiętam, zarejestrowano 7 samochodów napędzanych na wodór, takich samochodów osobowych. Tutaj właściciele tych samochodów mogą cieszyć się bezkresną jazdą, tylko najpierw muszą odwiedzić Berlin albo Drezno, bo to są najbliższe stacje wodorowe w Polsce. Ogółem Polsce nie za bardzo myśli się o tym wodorze, no bo po pierwsze, nie ma takiej potrzeby, a wiadomo, że nie ma co budować tych stacji, tym bardziej, że one są drogie, ponieważ porównywalnie sama stacja wodoru, taka ładowania, tankowania, stacja badawcza, kosztuje około kilka milionów złotych. Dla porównania, jednocześnie stacja na benzynę kosztuje kilkadziesiąt, a stacja ładowania elektrycznego kosztuje kilkaset tysięcy złotych. No i one się dosyć szybko zwrócą, a taka stacja wodorowa w Polsce niestety nie. No i mimo tego, że Polska jest właśnie tym producentem wodoru, to jest on niestety póki co nieczysty, bo to jest ten szary wodór, więc trzeba wydać duże ilości pieniędzy na to, żeby go znowu oczyszczać, ale jest pewne światełko w tunelu, ponieważ między innymi Lotos i PGNiG inwestują w projekty, które mają na celu budować stacje, które pozwalają na jednoczesne badanie tego oczyszczania wodoru, jak i tankowanie. I tutaj było kilka koncepcji, gdzie może taka pierwsza stacja powstać. Mówiło się o Warszawie, mówiło się tutaj o Poznaniu, mówiło się o Krakowie, Gdańsku, ale ostatecznie będzie to Gdańsk. Wynikało to też trochę niestety z powodów pandemicznych. I jeśli chodzi o stacje wodorowe, to tutaj poza jeszcze PGNiG i Lotosem, tutaj oczywiście Orlen będzie próbował też coś zbudować. Orlen też swoją drogą ma swoje stacje wodorowe, tylko że właśnie w Niemczech. Planuje też budować stacje w Czechach, no i sam ma plany, żeby zbudować huby wodorowe, czyli takie, można powiedzieć, stacje, których ten wodór będzie rozsyłany. I jeśli chodzi o takie bardziej konkretne prognozy związane z liczbami, no to pierwsza stacja, jak już mówiłem, będzie w Gdańsku. Ona ma być, zdaje się, w tym roku gdzieś kwiecień, maj, więc to już powinno być już tuż. Do 2022 roku będzie to 11 stacji szacunkowo, do 2025 roku natomiast mają to być 32 stacje. Paweł, słucham cię, bo się tak tutaj zgłaszasz.
Dobrze, ale ja niby jestem samochodziarzem, ale jak mnie bardziej przegrałem tutaj MPK. A co z transportem publicznym?
No właśnie, i tutaj jeśli chodzi o transport publiczny, to już od 2017 roku testowane są autobusy na wodór. Tutaj między innymi polska marka Solaris takie autobusy udostępniała. No i właśnie kilka miast. Na samym początku to było Trójmiasto, później Poznań, Kraków dołączyły do testów tych autobusów i generalnie na tyle im się to spodobało i wyraziły one na tyle dużą aprobatę, że zainteresowało się tym państwo. I w ten sposób powstał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył tak zwany projekt Zielony Transport Publiczny. Ogółem tym celem projektu jest to, żeby zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w obiegu związanym z transportem i między innymi tutaj 45 miast złożyło wniosek o dofinansowanie do infrastruktury zarówno wodorowej, jak i elektrycznej i skupiając się tutaj na wodorze, to rezultatem jest to, że państwo jest gotowe do kupna około 100 autobusów wodorowych i sfinansować dwie stacje tankowania wodorem właśnie dla tych autobusów, więc istnieje duża szansa, że w ciągu, myślę, że może nawet 5 lat będziemy mogli sobie swobodnie podróżować takimi autobusami elektrycznymi. Mówi się, że w latach 40. albo 50., więc jeszcze trochę czasu ten wodór się upowszechni, natomiast sama Toyota przy okazji gdzieś tutaj w swoich komunikatach prasowych mówiła, że zebrała już kilkadziesiąt zamówień na nowy model Mirai, a do końca roku ma tych aut być nawet sprzedanych kilkaset.
Tak, ale Toyota ma ambitniejsze plany i drodzy słuchacze, będziecie mogli mieć okazję dosłownie zobaczyć, jak taki samochód się ściga. Już od 21 maja, kiedy Toyota Corolla GR, napędzana przerobionym silnikiem spalinowym używanym w sportowej Toyocie GR Yaris, która miała startować w rajdach, ale przez pandemię plany Toyoty się nie udały, taka Toyota ma przejechać 24 godziny pod pełnym obciążeniem i transmisja z przejazdu takiego samochodu będzie dostępna w internecie. Ten silnik ma 3 cylindry, pojemność 1,6 litra, moc około 300 koni mechanicznych i według Toyoty wystarczy przerobić układ wtryskowy, żeby silnik działał na wodór, a ma zapewnić lepszą efektywność reakcji silnika na gaz i według Toyoty to będzie jedna z najważniejszych prób do tej pory, czy będzie można łatwo napędzać wodorem także silniki, które są dość zbliżone do budowy tradycyjnych spalinówek.
Ale o tym w następnej części będziecie mogli ten samochód usłyszeć, więc jeśli jesteście zniecierpliwieni, to wracamy za chwilę.
Włącz się na 916.fm.
To już ostatnia część dzisiejszego popularno-naukowego na synapsach. Dzisiaj temat ogniw wodorowych w transporcie. No i właśnie, i tak krótkim słowem podsumowania, ten wodór jako ogniwo paliwowe i napęd do naszych samochodów to całkiem fajna alternatywa dla tych wszystkich samochodów spalinowych, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę daleka, niestety. Tutaj te kwestie związane właśnie z tym transportem i z tym magazynowaniem wodoru, który zajmuje dosyć dużo miejsca i przy okazji jest jeszcze trochę drogi, na te czasy bardziej nadaje się do samochodów, ale mamy inne segmenty, w których może być wykorzystany i tutaj na przykład bardzo dużo pokłada się właśnie w transporcie miejskim. Na zasadzie mamy autobusy i też powstał ciekawostkowo pierwszy pociąg. Nazywa się Coralia Island, dostał nagrodę European Railway Award. No i będzie on od 2022 roku pędził po naszych szynach. I jeszcze na sam koniec tutaj też Airbus planuje do swoich samolotów wprowadzić nam wodór jako paliwo. Do 2035 roku ma to zrobić, ponieważ właśnie, znaczy planuje to zrobić, ponieważ właśnie ten segment lotniczy jest jednym z tych, które najbardziej generują nam to CO2.
To prawda i masz tutaj w dodateczkach, że konkurencja śpi, bo Boeing póki co nie planuje niczego i to ciekawe, czy może, widzisz, może przyszłość transportu lotniczego decyduje się teraz i który producent wejdzie w wodór, ten przetrwa.
No, a musi mieć na to pieniądze, nie? To są jednak duże inwestycje.
Cóż, sporo będzie zależało na pewno od przepisów, od tego, jak zwłaszcza w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy w Azji będziemy podchodzić do tematu ograniczenia emisji, a dla wytrwałych słuchaczy zostawiliśmy na koniec to, jak brzmi samochód napędzany silnikiem wodorowym. Wysłuchajcie go za chwilkę, a my zapraszamy na kolejne wydanie na Synapsach, które odbędzie się w sobotę i usłyszycie mnie i będę opowiadał o szczepieniach tak, żeby każdy, kto ma wątpliwości, ich już nie miał. A na pożegnanie z
Adrianem,
Pawłem i z realizatorem Mikołajem Biskotem usłyszycie dźwięk z wodorowej Toyoty Corolli GR.